Zapowiadamy. Zapraszamy.
Brzmienie dawnego Poznania to hasło powinno być Państwu coraz bliższe, tym bardziej, że będzie związane z poznańskimi kościołami, muzyką średniowieczną. Dyrektor artystyczny festiwalu organizowanego przez Radio Merkury, Cezary Zych. Witam, Czarku.
Dzień dobry, Alu. Dzień dobry Państwu. Może powiem tylko, że ważną rzeczą jest właśnie to, że to są poznańskie kościoły, że to są poznańskie wnętrza, że to jest brzmienie Poznania, ale że głównym organizatorem tego całego projektu jest właśnie poznańskie Radio Merkur, a więc te wszystkie poznańskie wątki się tutaj zbiegają.
To realizacja twojego bardzo dawnego pomysłu. Mamy świadomość, że żyjemy w jednym z najstarszych miast polskich. Mamy świadomość, że jesteśmy kolebką tego państwa i jakoś muzycznie do tej pory tej świadomości nie przekuliśmy w żadną ideę.
Oczywiście ona się jakoś tam przekuwała na różne sposoby, bo choćby działalność chórów poznańskich gdzieś odwoływała się zawsze do muzyki na przykład renesansowej czy muzyki średniowiecznej.
Agnieszka Budzińska.
Oczywiście, no to jest nasz głos dzisiaj w Bazylei i jej płyta, która poświęcona przecież była też muzyce, która powstawała, ale punktem wyjścia nie była wcale muzyka. Moim punktem wyjścia była historia miasta, które jest zdecydowanie miastem średniowiecznym. Ten cały układ, który dzisiaj mamy, Poznania, on przecież, jego centrum to jest średniowiecze. I drugą rzeczą było to, że nie możemy z taką dumą jak Paryż, Wrocław czy Kraków opowiadać o zabytkach architektury Poznania. Architektura gotycka jest trochę mniej interesująca, ale ma za sobą bardzo wiele ciekawych historii i legend, a poza tym przez to, że poznańskie kościoły gotyckie są stosunkowo niewielkie, ma bardzo ciekawą akustykę. Wielkie katedry, które robią na nas olbrzymie wrażenie, często mają strasznie długi pogłos, który powoduje, że tak naprawdę muzyki nie da się tam dzisiaj wykonywać, a przynajmniej my, słuchacze przyzwyczajeni do pewnego typu dźwięku, nie jesteśmy w stanie na to spojrzeć, czy tego zaakceptować. W związku z tym cały czas myślałem o tym, że warto jest namówić muzyków, publiczność do tego, żeby popatrzeć na Poznań od strony jego dźwięku, od tego, jak brzmią nasze kościoły, żebyśmy się nauczyli tych naszych bardzo ciekawych brzmień, byśmy o nich opowiadali, by to była pewna atrakcja. Kiedy mamy gości w Poznaniu, to zaprowadźmy ich do miejsc, które pięknie brzmią. No ale miejsca bez muzyki, bez tego brzmienia, z źródła brzmienia, no, są ciągle martwe, więc to jest po prostu próba pokazania pewnego innego wymiaru patrzenia na miasto, pewnego innego wymiaru rozumienia miasta, rozumienia jego logiki, jego rozwoju, jego historii. A przy okazji posługujemy się wspaniałą muzyką, a więc sama ta muzyka jest pewną wartością i mam nadzieję, że to, co jest naszym być może jednostkowym, tegorocznym projektem, rozwinie się w przyszłości w coś większego. Bo tak się, jak za chwilę Państwo usłyszycie, tak się stało, że ten pomysł przerodził się w największą prezentację muzyki średniowiecznej, którą w tym roku mamy w Polsce, z tego co wiemy. Czyli nie ma innego miejsca w Polsce, w którym tej klasy muzycy w takim wymiarze prezentowaliby muzykę średniowieczną, częściowo wczesnorenesansową.
Thank you.
nie będzie to taki festiwal, do jakich państwo byli przyzwyczajeni, typu Poznań Barok, typu festiwal w Paradyżu, czy barokowe smyczki i struny. Nie będzie on skomasowany w określonym czasie, na przykład 10 dni, gdzie są po 2-3 koncerty wieczorem.
Ja byłbym ostrożny przed nazywaniem go festiwalem. To koncerty 10 wieczorów. A więc w ciągu 10 wieczorów w okresie od końca maja do drugiej połowy września będziemy państwa zapraszać w różne miejsca w Poznaniu. To będzie 9 kościołów. W jednym z nich pojawimy się dwukrotnie, w kościele świętego Wojciecha. A naszymi przewodnikami będą naprawdę świetni muzycy, którzy będą przyjeżdżać zawsze na 2 dni. To będzie 10 wieczorów, ale skumulowanych w 5 małych projektów. Z drugiej strony będziemy mogli zobaczyć, w jaki sposób ci sami muzycy prezentują różny repertuar. To wydaje mi się też jest pewną cechą charakterystyczną tych różnych moich projektów, że staramy się budować pewną silniejszą więź między muzykami i ich publicznością. To nie ogranicza się do jednego koncertu, po którym muzyk znika.
Czytając książkę Hunzingi o jesieni średniowiecza, byłam zdumiona, że średniowiecze potrafi być takie barwne, że średniowiecze potrafi być takie wspaniałe. Chociaż czasem, jak pyta się przeciętnego melomana, to krzywi usta i mówi, a średniowiecze to takie jednorodne i nudne.
No, średniowiecze na pewno nie jest jednorodne. Poza tym musimy pamiętać, że średniowiecze to jest okres, który liczy sobie prawie 1000 lat, 800 lat powiedzmy. Z czego ta szczególna aktywność muzyczna to jest okres od IX wieku w stronę renesansu. A więc olbrzymi okres czasu. Olbrzymia ilość niezwykłych wydarzeń, które się w tym czasie działo. Olbrzymia ilość zmian kulturowych, wpływów, które się ze sobą mieszały. A więc wpływów chrześcijańskich, wpływów muzułmańskich, wędrówek ludów, kształtowania się kultury wysokiej. To wszystko składa się na niezmiernie barwną panoramę. Oczywiście są pewne języki, które zostały zunifikowane głównie w wyniku tego, że Kościół katolicki, Kościół chrześcijański spełniał tą funkcję unifikującą, a więc on był jakby pewnym strażnikiem czy
chorał gregoriański.
Propagatorem pewnej estetyki, chorał gregoriański, ale jak się okazuje, co wiemy od kilkudziesięciu lat, ten chorał gregoriański był zupełnie inny w jednych miejscach, zupełnie inny w innych miejscach. Dzisiaj wiemy też już coraz więcej na temat tego, w jaki sposób rodziła się muzyka instrumentalna. Muzyka wokalna była źródłem muzyki instrumentalnej.
Jak rodziły się instrumenty?
Jak rodziły się instrumenty. Wiemy jak, czy przynajmniej próbujemy eksperymentować, odtwarzając właśnie połączenia różnych kultur, a co mogło się dziać u zbiegu kultury chrześcijańskiej, żydowskiej, muzułmańskiej, Hiszpanii na przykład, albo co mogło, jakie były wpływy wschodu, ale co się działo w wyniku wojen, a co się działo w wyniku wypraw krzyżowych, gdzie dochodziło do nie tylko konfrontacji militarnej, ale konfrontacji kulturowej. Więc to są wszystko bardzo, bardzo ciekawe, bardzo niezwykłe historie, które są ciągle na nowo poznawane. Nie mamy niestety punktów odniesienia, często musimy oddać się tylko wyobraźni, więc tam też to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia muzykologicznego, bo istnieje wiele zwarć, walk pomiędzy muzykologami, pomiędzy muzykami, którzy się kłócą o to, czy można to zrobić tak, czy tak, czy tak, czy powinno się zrobić w ten czy inny sposób, ale też mamy coraz większą ilość kompetentnych muzyków. To nie są już pojedyncze osoby, tak jak było w latach 60. czy 70. Czyli nie jesteśmy zdani na jedną estetykę, nie jesteśmy zdani na wyobraźnię jednego człowieka. Możemy ze sobą zestawiać bardzo różne interpretacje i też o tym dyskutować, rozmawiać. Ale przede wszystkim to naprawdę jest bardzo, bardzo różnorodna muzyka. Ona nie jest tak różnorodna jak muzyka późniejsza, bo ciągle operuje stosunkowo wąskim zestawem instrumentalnym. No, nie ma orkiestr na przykład, prawda? Nie istnieje orkiestra. Środki ekspresyjne są znacznie bardziej ubogie. Inaczej jest rozumiany czas. To wszystko się inaczej toczy. Ale myślę, że to jest bardzo fascynujące, bardzo niezwykłe i warte poznania.
Thank you.
Startujemy pod koniec maja. 29-30 maja.
To pierwszy projekt, w którego bohaterami będzie zespół, czy członkowie zespołu Ala Aura. Zespół, który został stworzony przez Marię Jonas. Maria Jonas jest legendarną wykonawczynią muzyki średniowiecznej, ale nie tylko, bo śpiewa bardzo dużo muzyki współczesnej. Zanim zaczęła się zajmować muzyką średniowieczną, śpiewała też muzykę barokową, operową, więc to jest taka postać bardzo wszechstronna. Jej początki i zainteresowania muzyką średniowieczną wiążą się z zespołem Sekwencja, bardzo legendarnym zespołem, w którym śpiewała, który był związany również z Kolonią, więc to jest punkt wyjścia dla tych jej wszystkich poszukiwań. Dzisiaj robi bardzo różne rzeczy. Ten projekt, który ze sobą przywozi, jest stosunkowo niewielki, kameralny. Razem z nią przyjadą Suzanne Ansorg, która gra na fidel, Elisabeth Zajc, która gra na psalterium, czyli na cymbałach, i Fabio Accurso, który gra na lutni. Ale to, co jest może najbardziej ciekawe, to jest to, że poprosiłem Marię, żeby przedstawiła nam dwie strony swojej działalności, dwie strony muzyki średniowiecznej, czyli z jednej strony muzykę świecką, z drugiej strony muzykę religijną. Koncert, którym zainaugurujemy Brzmienie dawnego Poznania, poświęcony jest legendzie o królu Arturze, o rycerzach Okrągłego Stołu, o Parsifalu, o Kudri, a więc o tym, co później rozwijało się, było obecne cały czas w kulturze europejskiej, aż doprowadziło do Parsifala
Wagnera.
Więc z tego punktu widzenia jest to również bardzo interesujące, w jaki sposób w muzyce już średniowiecznej funkcjonował mit, czy legenda o rycerzach Okrągłego Stołu, o poszukiwaniu świętego Graala, o tym wszystkim, co było kwintesencją kultury rycerskiej, tego, co w tej całej mitologii średniowiecznej, która tak się wspaniale rozwijała i przybrała takie manierystyczne formy w jesieni średniowiecza, o której mówiłeś. Więc z tego punktu widzenia jest to bardzo, bardzo ciekawy koncert. Natomiast koncert drugi, następnego dnia, poświęcony jest kultowi maryjnemu w Dolinie Renu. To jest bardzo silny kult związany z wieloma klasztorami żeńskimi, które miały swoje odrębne tradycje, które miały swoje odrębne śpiewy. Często takim bardzo wielkim, najsłynniejszym przykładem idiomatycznej kultury związanej z jednym klasztorem jest oczywiście twórczość Hildegardy z Bingen. Ona tutaj nie będzie obecna, ale jak państwo zobaczycie, usłyszycie, kult maryjny był inspiracją do powstawania bardzo wielu niezwykłych utworów i temu będzie poświęcony koncert drugi, który się odbędzie w kościele świętej Małgorzaty na Śródce.
To dwa pierwsze wieczory i od razu dla państwa informacja. Koncert 29 maja, ten pierwszy, poświęcony legendzie o królu Arturze, będzie obecny na naszej antenie. To pozwoli państwu zapoznać się ze smakiem tego festiwalu. Pozostałe koncerty będziemy już transmitować tylko w internecie. Ale oczywiście będą państwo mile widzianymi gośćmi na samych koncertach.
Thank you.
To pierwsza odsłona, a potem następne to początek czerwca.
To jest początek czerwca. W zasadzie mija tydzień i przenosimy się w inne sfery średniowiecza w ogóle. Przyjeżdża do nas Norbert Rodenkirchen i Sabine Lutzenberger. Tu jest znowu bardzo ciekawy związek z pierwszymi koncertami. Tam występuje Maria Jonas, która uczyła się muzyki średniowiecznej u Barbary Thornton w zespole Sekwencja. Natomiast Norbert Rodenkirchen jest dzisiaj członkiem zespołu Sekwencja. Razem z Benjaminem Bagby w zasadzie są jedynymi dwoma stałymi członkami tego zespołu. Ale Norbert Rodenkirchen, który jest kompozytorem i flecistą, jest bardzo znany ze swoich projektów solowych. Flet, wnętrze, publiczność, koniec, nic więcej. I to, jak się okazuje, zupełnie wystarcza do stworzenia bardzo niezwykłych spektakli muzycznych, a ten jest bardzo szczególny, ponieważ nazywa się w ogóle Hameln Anno 1284 i oparty jest o baśń braci Grimm, która opowiada o szczurołapiec Hameln. Historia polega na tym, że miejscowość Hameln, podobnie jak większość miejscowości handlowych, gdzie były duże spichrze, gdzie przechowywano zboże, które później transportowano barkami rzeką, cierpiało na plagę szczurów, czy generalnie gryzoni. W związku z tym istniał zawód szczurołapa, który pojawiał się w takich miejscowościach, wyprowadzał te szczury, w każdym razie jakoś tam sobie z nimi radził. W takiej miejskiej legendzie z tych czasów postać szczurołapa to był flecista, który hipnotyzował te szczury, wyprowadzał je, najczęściej prowadził je do wody, gdzie one tonęły. I rzeczywiście w Hameln tak się stało. Rada miejska zatrudniła szczurołapa, który wyprowadził szczury, po czym po jakimś czasie przyszedł po obiecaną mu nagrodę. Tej nagrody nie otrzymał, czyli wynagrodzenia za tą pracę, ponieważ uznano, że to jest coś strasznie banalnego. Skoro to na tym polega praca, żeby zagrać na flecie i prowadzić szczury, no to każdy mógłby to zrobić. Nie zapłacono mu. Po kilku miesiącach szczurłap wrócił ze swoim fletem, tylko tym razem wyprowadził z miejscowości Hameln wszystkie dzieci. Wielka tragedia, kilkoro tych dzieci się uratowało. To jest jedna z tych bardziej dramatycznych, krwawych legend w dorobku braci Grimm. Ta legenda nie wzięła się znikąd. Okazało się, że w wielu archiwach, wielu miast niemieckich, także w miast leżących dzisiaj w Austrii, a więc nad Dunajem, istnieją różne odmiany i wersje tej opowieści. W związku z tym Norbert spróbował stworzyć taką hipotetyczną sytuację, w której wyobraził sobie, jaką muzykę mógł grać taki flecista. Stworzył program, który przeplatany jest tekstami wywodzącymi się z literatury, jak i z różnych kronik miasta Lüneburga, ale także kronik miast leżących nad Dunajem. Więc jest to bardzo niezwykła opowieść. Ja raz słyszałem to, znam płytę, słyszałem to również na koncercie. Jest to bardzo przejmujące. Wydaje się na początku, że to trochę będzie żart, ale w pewnym momencie, kiedy czytamy te legendy, wchodzimy w świat tych niezwykłych przeżyć, tych tragedii, które się wydarzały w tych miastach, jest taki moment, że zaczynamy wręcz w to wierzyć, a muzyka, ten soundtrack tej całej opowieści jest bardzo przejmujący. Będzie bardzo ciekawy wieczór.
Taki średniowieczny thriller.
Thriller na pewno, a poza tym odwołuje się do historii opowiadania, do tego, że muzyka była jednak nośnikiem opowieści. Czy to byli fleciści, czy to byli liornicy, czy to byli lutniści, czy to byli śpiewacy. To była jedna z form przenoszenia opowieści z miejsca do miejsca, z kraju do kraju. Więc myślę, że na moment przeniesiemy się też nie w sferę czystej muzyki, ale też pewnego sposobu komunikowania się w średniowieczu.
To 4 czerwca.
To 4 czerwca, Boże Ciało. To jest Boże Ciało. Zastanawialiśmy się, czy to jest dobry termin, ale byliśmy troszeczkę bez wyjścia, ponieważ Norbert wraca bezpośrednio z Azji i chwilę później już musi jechać do Kanady, więc to były tak naprawdę jedyne 2 dni, kiedy mógł być tutaj u nas, a wydaje mi się, że to jest jeden z piękniejszych koncertów w tym cyklu. Ważne jest też to, że koncert nie odbędzie się w kościele gotyckim tym razem. Uznaliśmy, że miejscem dobrym do snucia takich opowieści będzie kościół poprotestancki. Takim kościołem jest Kościół Wszystkich Świętych na Grobli. Mam nadzieję, że naprawdę, że państwo skorzystacie z tego wolnego dnia i przyjdziecie, bo to bardzo piękna, niezwykła, ciekawa opowieść. Mogę powiedzieć tylko, że ta opowieść o flecistie z Hameln jest przedmiotem zainteresowania Stevena Spielberga, który chce przymierzyć się do nakręcenia filmu poświęconego tej legendzie.
Thank you.
5 czerwca w kościele świętego Wojciecha Norbert Rodenkirchen, który dzień wcześniej prezentował swój projekt solowy razem z Sabine Lutzenberger, bardzo ciekawą śpiewaczką, która od wielu lat była członkinią zespołu Studio für Alte Musik Augsburg. Od wielu lat też śpiewa w Uelgans Ensemble. Jej nazwisko można spotkać we wszystkich najciekawszych zespołach w niemieckim kręgu językowym. I wspólnie przedstawią projekt poświęcony liryce wokalnej mistrza Frauenloba, czyli Heinricha von Meissen. To jest bardzo ciekawa historia, która znowu prowadzi nas do Wagnera, bo śpiewacy norymberscy to przecież...
Minnesängerzy,
tak jest. A Frauenlob był jednym z najsłynniejszych Minnesingerów niemieckich. Minnesingerzy, czyli niemieckojęzyczni trubadurzy. Bardzo niezwykła liryka. Ona będzie prezentowana w języku niemieckim, więc nie będziemy mieli dostępu do tych wszystkich językowych subtelności, ale część tych tekstów jest przetłumaczona na polski. Będę Państwa zawsze zachęcał do tego, byście w internecie albo w księgarniach, w bibliotekach też. Przy tej okazji powiem, że nasz cykl nie jest cyklem łopatologicznym. My nie mówimy wam wszystkiego, nie prezentujemy tam jakichś bardzo szczegółowych tekstów o programach. Za to namawiamy państwa do tego, żeby to spotkanie z miejscem, z wykonawcą, z repertuarem stało się pretekstem do waszych własnych poszukiwań. Żebyście później te kotwy kościoły sami odwiedzali, żebyście szukali nagrań tych muzyków, żebyście dowiadywali się o repertuarze, który tam będzie wykonywany. Myślę, że dzisiaj, kiedy mamy do dyspozycji internet, tyle mamy w fantastycznych mediów, to jest dobry pomysł. Szukajcie swojej własnej drogi do tego, co tam się dzieje.
Oczywiście w naszych audycjach też nie będziemy stronili od przybliżania Państwu tej muzyki. To jest zrozumiałe zupełnie. Jeszcze raz zaprosimy Państwa na kolejną odsłonę naszego cyklu koncertów pod koniec czerwca, 24 i 5.
Tak jest. Zaczynają się takie prawdziwe wakacje. Dzień jest bardzo długi i przyjeżdżają do nas wykonawczynie, jeden wykonawca na te dwa koncerty z Bazylei. Osoby bardzo ciekawe, częściowo już znane w Poznaniu. Pierwszy koncert to koncert poświęcony średniowiecznej muzyce na instrumenty klawiszowe. Klawesyn to nie jest wcale domena baroku. Tak naprawdę pierwsze klawesyny, które nazywały się wtedy klawisimbalum, powstały już w średniowieczu.
Prymitywne bardzo.
Wcale nie takie bardzo prymitywne. W zasadzie ich konstrukcja jest bardzo zbliżona do klawesynów, które funkcjonowały później. Najważniejszą ich cechą jest to, że były instrumentami małymi. To były w zasadzie instrumenty przenośne. Podobnie jak organy, których wtedy bardzo często grano w warunkach dworskich, w warunkach kameralnych i które noszono. Taki instrument nazywał się od tego, że go noszą portatyw, od portare łacińskiego nosić. A więc właśnie taki zestaw instrumentów usłyszymy. Klawisimbalum, średniowieczny klawesyn, średniowieczne organy, czyli portatyw, i flety, na których będzie grała Corina Marti. Corina Marti, Catalina Vicens to są bohaterki tego pierwszego wieczoru 24 czerwca, to będzie środa. W tej chwili mieszkają w Bazylei. Corina Marti jest Szwajcarką, natomiast Catalina Vicens jest Chilijką. Przyjechała do Europy z Chile po takim okresie studiów w Stanach Zjednoczonych i powszechnie uważa się ją za jeden z najciekawszych postaci w tej chwili młodego pokolenia, zajmujących się muzyką średniowieczną, ale również muzyką barokową, ponieważ jest także świetną klawesynistką i bardzo dobrą perkusistką. Okazja do posłuchania jej w Poznaniu będzie jeszcze później w tym roku, ale na razie ograniczymy się do brzmienia dawnego Poznania. Pierwszy koncert jest poświęcony właśnie muzyce instrumentalnej, muzyce, która powstawała jako transkrypcja głównie muzyki wokalnej, a więc to były utwory, które były powszechnie znane, bardzo lubiane, bardzo popularne, które wykonywano również w wersjach instrumentalnych. Więc coś, co robi się również współcześnie. Ten mechanizm powstawania muzyki instrumentalnej jest ciągle tutaj w kulturze europejskiej obecny. Przegląd muzyki z całej Europy, od Hiszpanii po Anglię, Francję, Włochy. Także myślę, bardzo ciekawy i bardzo rzadki koncert.
Jeszcze powiedzmy, w jakim kościele?
W kościele Salezjanów, a więc w kościele Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki na ulicy Fronieckiej. Czwartek następnego dnia do Coriny Marti i Kataliny Vicens dołączy tym razem Doron Schleifer, którego być może niektórzy z Państwa pamiętają z zespołu Profeti della Quinta. To jest kontratenor, który mieszka również w Bazylei. I wspólnie wykonają muzykę przede wszystkim ze źródeł niemieckich z XV wieku, a więc to już jest schyłek, naprawdę schyłek średniowiecza. Usłyszymy muzykę instrumentalną graną, tak jak poprzednio, na instrumentach klawiszowych i utwory wokalne w zasadzie z całej Europy, ale z pewnym takim silniejszym naciskiem na tradycję niemiecką. Tutaj mały wątek polski, albo taki quasi polski, ponieważ część tych utworów pochodzi ze śpiewnika Głogowskiego, Glogaur Liederbuch, a więc co prawda zbioru, który powstał w Głogowie, kiedy ten należał do Niemiec, ale dzisiaj możemy sobie troszeczkę własność tego dzieła przypisać. Koncert się odbędzie w kościele jezuitów na Dominikańskiej.
Lipiec zostawiamy Państwu na czas wakacji,
tak
natomiast w sierpniu, myślę, że to także wiąże się z Twoimi przygotowaniami do festiwalu w Paradyżu, kolejne spotkanie, tym razem mąż Coriny, czyli Michał Gądko.
Tak, to są dwa koncerty, Michał i Corina następnego dnia. Michał Gądko jest najbardziej chyba w tej chwili znanym polskim muzykiem na świecie, w środowisku wykonawców muzyki dawnej, ale też specjalizuje się w bardzo wąskim repertuarze. To jest głównie muzyka średniowieczna, wczesno-renesansowa oraz solowa muzyka lutniowa. Więc rzecz skierowana do naprawdę koneserów, ale też bardzo piękna, zwłaszcza kiedy ma fajne pomysły programowe. I ten program został zresztą wymyślony na zamówienie Instytutu Adama Mickiewicza, który poprosił Michała w ramach takiego swojego cyklu dofinansowywania projektów wykonań muzyki polskiej przez wykonawców działających za granicą. Tak jest na przykład z chórem The Sixteen, który nagrał Mielczewskiego, Kruszyckiego. Michał w ramach tego samego cyklu został poproszony o przygotowanie projektu poświęconego polonikom w europejskiej muzyce lutniowej. I tu już jesteśmy bardzo blisko Poznania na moment. Może nigdy tak blisko w ramach tego cyklu nie będziemy, ponieważ jednym z bohaterów tego projektu jest Wojciech Długoraj, Wojciech Długoraj, czyli polski lutnista uwikłany w różne mniej czy bardziej kryminalne sprawy w czasie swojego życia, ale pochodzący z Gostynia. W związku z tym prawdopodobnie, tego nie jesteśmy w 100% pewni, ale wiele wskazuje na to, że pochodził z Gostynia, więc był świetnym lutnistą, się grał w całej Europie, był przez jakiś czas związany z dworem na Węgrzech. Jego związki z polską arystokracją były takie, że no, po prostu był wplątany w różne intrygi, które zmuszały go do uciekania z Polski, albo powracania do Polski. To ciekawa historia, zachęcam Państwa do poznania życiorysu tego bardzo ciekawego muzyka, a Michał zagra w piątek, 7 sierpnia w cudownym, fantastycznym kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Rynku. To jest o tyle ważna informacja, że to jest bardzo mały kościół, idealny do muzyki lutniowej, ale jeżeli Państwo będziecie chcieli przyjść na ten koncert, to prosimy o to, żebyście zdecydowali się możliwie wcześniej, bo jeżeli będzie nas zbyt wielu w kościele, który może pomieścić maksymalnie 70-80 osób, to możemy mieć mały kłopot. Wykorzystujemy fakt, że Karolina Marti w tym czasie będzie w Polsce i poprosiłem ją o przygotowanie jakby ciągu dalszego koncertu, który zagra w czerwcu. A więc będziemy mogli poznać muzykę nieco późniejszą, z troszeczkę innych kręgów kulturowych i zobaczyć, w jaki sposób właśnie ta różnorodność muzyki średniowiecznej, jak się kształtowała, w jaki sposób, czy że to jest pewne złudzenie, czy pewien stereotyp, myślenie o tym, że to jest jakaś jedna wielka magma muzyczna, bardzo do siebie podobna.
A ponieważ kulturowo wtedy dwór burgundzki odgrywał bardzo duże znaczenie?
Olbrzymie znaczenie. Był jednym z najbardziej wpływowych dworów, niewątpliwie w Europie. Dlatego poznanie muzyki, która tam powstawała, jest bardzo ciekawe i inspirujące, bo na pewno rozpoznamy bardzo wiele wątków, które być może znamy z innych utworów. Znowu, tak jak poprzednio, będą tutaj utwory czysto instrumentalne, jest napisane specjalnie na instrumenty, ale zdecydowana większość to będą transkrypcje utworów wokalnych. Corina będzie grała na średniowiecznym klawesynie i na fletach.
Weekend sierpniowy i kończymy nasz cykl koncertów we wrześniu.
I kończymy we wrześniu dwoma koncertami, które są nawiązaniem do koncertów początkowych w jakimś sensie, na których przedstawimy Państwu świetny, młody zespół niemiecki, który się nazywa, to jest Trio, zespół La Mouvance, który jakby prezentuje następne pokolenie wykonawców muzyki średniowiecznej. Także to, co robi Norbert Rodenkirchen, Sabine Lutzenberger, Maria Jonas, to jest może estetyka, która ukształtowała się powiedzmy 15-20 lat temu, nawet trochę wcześniej. To, co robią młode członkinie La Mouvance, to jest jakby odzwierciedlenie tego, jak młode pokolenie myśli o średniowieczu. Wiele rzeczy jest bardzo podobnych, ale są też pewne odrębności i podobnie jak na początku usłyszymy jeden koncert poświęcony muzyce religijnej, to będzie próba odtworzenia nieszporów angielskich.
To też ciekawe, ponieważ dowiemy się, jaka była muzyka angielska w czasach przed przyjęciem religii przez króla Henryka
VIII. Tak, tak. No, ona jest oczywiście oparta na chorale gregoriańskim i jest podobna do tego, co usłyszymy na innych koncertach, ale ma też swoją specyfikę, bo tam już się włączają elementy kultury ludowej. Prawda? Pewne melodie są nieco inne. I drugi koncert, znowu wracamy do Minnesingerów, do Frauenloba i do mistrza Aleksandra, przy czym nie będą to utwory krótkie, tak jak je zaprezentują w czerwcu Sabine Lutzenberger i Norbert Rosenkirchen, ale bardzo duże, wielkie formy. To są to formy, które się nazywają Le. W Niemczech to było Lai, we Francji Le. Bardzo długie, niezmiernie nastrojowe, poświęcone oczywiście miłości, opowieści. I myślę, że Lamouvance robią to w tej chwili naprawdę znakomicie. To jest jeden z najciekawszych wykonawców, czy najciekawszy z wykonawczyń tego repertuaru. Nastawmy się na bardzo piękne, bardzo nastrojowe wieczory. Myślę, że ogromnym walorem, trudno nam mówić o koncertach, które my sami proponujemy, ale to, co powiedziałeś na początku, że jest to jedyna w tym roku tak szeroka prezentacja muzyki średniowiecznej, a poza tym, jeżeli państwo nawet słuchają nagrań, płyt, nie mają państwo zielonego pojęcia, jak te instrumenty wyglądają, jak wygląda koncert na takim nietypowym instrumentarium, dlatego może warto się raz przekonać, jeżeli nawet ktoś jest jeszcze nieprzekonany do muzyki średniowiecznej i przyjść na taki koncert, żeby zobaczyć, odkryć zupełnie nowe światy. Odkryć inne brzmienia, to jest bardzo ważne. Odkryć inny rytm muzyki. To jest muzyka, która oddycha znacznie wolniej, znacznie spokojniej. Trzeba się do tego troszeczkę dostosować. Może jest dość banalne, co powiem, ale wszyscy szukamy takiego pewnego kontrapunktu dla naszej codzienności, dla tego tempa, w którym żyjemy. Kiedy słuchamy muzyki symfonicznej, czy nawet muzyki barokowej, to ciągle to jest dość bliskie naszemu tempu. To, co się dzieje w średniowieczu, to jest naprawdę bardzo egzotyczne. Egzotyczne pod względem kolorytu, ciszy i pod względem tempa, rytmu, w którym się rozgrywa.
To taka muzyczna medytacja.
To jest pod wieloma względami muzyczna medytacja, wymagająca dużego skupienia, a koncerty nie są zbyt długie. One będą trwały około godziny. W związku z tym, że myślę, że na tyle każdy z nas ma wytrenowaną wewnętrzną medytację, że spokojnie wytrzyma, a wnętrza, których się to będzie odbywało, jeszcze dodatkowo sprzyjają skupieniu. Staraliśmy się umieścić poszczególne koncerty w takich miejscach, w których one będą szczególnie dobrze brzmiały.
Jeszcze jedna antenowa informacja, że Piotr Świątkowski, nasz kolega redakcyjny, przygotowuje cały cykl audycji poświęconych historii tych kościołów, historii tej muzyki i te audycje będą sąsiadowały z naszymi transmisjami internetowymi.
I to, co wiem już też, będzie szukał również związków zupełnie niemuzycznych, co bardzo mnie cieszy, ponieważ myślę, że muzyka, jak każda działalność kulturalna, w której uczestniczymy, każde zjawisko artystyczne, powinna być punktem wyjścia do odkrywania czegoś nowego. Więc wiem, że pan Piotr myśli o tym, żeby pokazać pewne konteksty zupełnie nieoczekiwane albo takie, które, dla których muzyka jest rzeczywiście tylko punktem wyjścia. Więc być może skłoni również w ten sposób, mam nadzieję, do przyjścia na koncerty osób, które bardziej interesują się na przykład historią, a mniej muzyką. Być może dzięki tym jego opowieściom i dzięki naszym koncertom otworzy się coś w ich życiu, zaczną słuchać, a to zawsze jest miłe, prawda, kiedy nasze działania do tego prowadzą.
A my w przedtakcie wielkich obchodów 1050. rocznicy naszego przecież powstania, naszej tożsamości narodowej, możemy tylko powiedzieć, że dokładamy swoją cegiełkę, dokładamy tą cegiełkę średniowieczną świadomie.
Tak, tak, zdecydowanie. I nawet jeśli nie ma, to przynajmniej w tym roku, tutaj muzyki wprost związanej z Polską, czy wprost związanej z Poznaniem, to myślę, że ona buduje bardzo, bardzo ciekawy kontekst dla warunków, w jakim Polska powstała, polska państwowość, czy polski naród, polskie społeczeństwo. Jest wiele perspektyw, w których możemy to nasze przedsięwzięcie widzieć, je rozumieć i przede wszystkim ma nam przynieść dużo satysfakcji estetycznej, ale mam nadzieję, że zainspiruje nas również do poszukiwań albo do innego spojrzenia na Poznań, na jego kościoły, na ich brzmienie. I również na Poznań średniowieczny. Ja czasami sobie wyobrażam to w ten sposób, że kiedy będziemy wychodzić po takim koncercie, to nagle będą znikać te wszystkie budynki, budowle, miejsca, które powstały później. Także nagle sobie uświadomimy, że ta bazowa struktura przynajmniej Starego Miasta Poznańskiego powstała w średniowieczu i czasami o tym zapominamy, kiedy jesteśmy otoczeni nowymi budynkami, budynkami XIX-wiecznymi, XX-wiecznymi. Zapominamy o tym, że tak naprawdę ta wewnętrzna, ta struktura, Ostrów Tumski, Stare Miasto,
Śródka,
to wszystko jest pozostało średniowiecze. Ta struktura powstała wtedy.
Zapraszamy, będziemy Państwa informować na naszej antenie, a dzisiaj już tylko informacja. Startujemy 29 maja transmisją na antenie Radia Merkury.
Dziękuję bardzo.